Cześć Jakubie, pozwól, że ci przeszkodzę. Halo, halo.
Cześć, cześć.
Radom, miasto tradycji, uliczka wspomnień. O, ciekawa rzecz. Chętnie potem zajrzę. No bo jesteśmy znowu w Radomiu. Tak jak zapowiadaliśmy,
Mówisz,
jesteśmy.
żeby przejść do czegoś związanego z zawodami?
Tak, dokładnie. Po to się spotkaliśmy. Po to się spotkaliśmy, ale przypomnimy, że Ośrodek Kultury Amfiteatr ma takie fajne studio, w którym no zobaczymy, jak nam będzie, ale jest nam bardzo miło na razie.
Tak, i robimy dla Państwa 9. odcinek Pszczele wieści o przyrodzie naukowej. Naukowo.
Tak, tym razem troszeczkę inaczej, bo tym razem nie będą to trzy artykuły, ale kilkanaście.
Dlatego, że omówimy dla Państwa całe czasopismo, polskie czasopismo Kosmos, o czym za chwilę. Natomiast tylko wspomnę, jeżeli Wam się podoba ten program, no to warto, żebyście zasubskrybowali i te różne inne rzeczy porobili, które tam sprzyjają propagowaniu się w internecie.
I które nam pomagają. Zapraszamy.
Znów będzie o pszczołach w mieście.
No, będzie o pszczołach w mieście. Cieszę się.
Będzie o wibroakustycznej komunikacji pszczół za pomocą ultraszybkiej, którą mogliśmy posłuchać za pomocą ultraszybkiej kamery.
Będzie.
Będzie o owadach na talerzu i hodowli przemysłowej.
Będzie.
Będzie o biopestycydach grzybowych.
Będzie.
Będzie o cyklu dobowym owadów i co ma z tym wspólnego pora na posiłek i diapauza.
Będzie. Jeszcze o obrazowaniu.
O super ciekawych, nowoczesnym obrazowaniu 3D.
Tak,
I jak nam to może po
o tym, jak nam może pomóc obrazowanie 3D. A jeżeli mówimy o tym, jak nam może pomóc, to będzie jeszcze o entomologii w sądzie.
Każde badanie naukowe może nam jakoś pomóc. Nawet najbardziej trywialne. Ja jestem zwolennikiem takiej hipotezy.
Ty, ale oczywiście, popieram.
Ogólnie będzie o owadach w badaniach naukowych, w teorii. Nie. Owady w badaniach naukowych i praktyce. Wyróżniono tutaj praktykę, więc będziemy rozmawiali między innymi o tym pszczelarze lubią dyskutować często.
Ale powiedzmy chwilę o czasopiśmie Kosmos,
Oczywiście.
bo to jest czasopismo, które ma podtytuł Problemy nauk biologicznych. Ukazuje się od kiedy?
Już ci mówię. Mam tutaj zanotowane. Ukazuje się od 1876 roku. Zaczęło się ukazywać we Lwowie.
Imponujący czas, jak dla czasopisma naukowego.
Czyli jeszcze to było w Galicji, w zaborze austriacko-węgierskim.
No, zgadza się.
Także mamy jedno z najstarszych przyrodniczych. Mamy do czynienia właśnie z jednym z najstarszych przyrodniczych czasopism naukowych w Polsce.
Ukazującym się do dziś.
Tak. Jest to z tego, co pamiętam.
Znaczy ja
Kwartalnik.
kwartalnik, tak.
Kwartalnik. I omawiamy numer grudniowy Kosmosu z 2022 roku. A dlaczego omawiamy ten? Dlatego, że z całości został poświęcony badaniom nad owadami, w tym również pszczołom.
I jest to też czasopismo, które mieści się w naszych rygorach, czyli wszystkie artykuły, które się ukazują, podlegają recenzji.
Tak jest. No więc przejdźmy do owadów w kosmosie. Będziemy tutaj po prostu po kolei omawiali przynajmniej mniej lub bardziej poszczególne artykuły. No, na początku mamy do czynienia ze wstępem, gdzie redaktorka tego czasopisma, naukowczyni Marta Anna Polańska, wyjaśnia nam, jak istotne są badania nad owadami. O czym może świadczyć fakt, że zostały za nie przyznane aż sześć razy Nobel za badania związane z owadami został przyznany.
Słuchaj,
Zwracam.
słuchaj, to wszystkie te sześć nagród to są odkrycia dokonane dzięki muszce owocówce.
Tak jest. Także musimy, nie zapominając o pszczole, nie musimy jednak oddać hołd tutaj osobnikom tej muszki. To jest konkretnie polska nazwa, to wywyliżna.
Wywilżna.
Wywilżna, teraz zapomniałem, ale mam zanotowane i...
Pojawi się jako errata.
Nie,
dobrze.
Szybko, mam swoje notatki. Wywilżna karłowata.
Karłowata.
Ale bardziej znana pod łacińską nazwą Drosophila melanogaster. To jest taka muszka typowa, taka, nie wiem, czy widzieliście rodzaj muszki owocowej. Ona jest po prostu, no, jest, można powiedzieć, takim szczurem doświadczalnym nauki. Naprawdę jest na prawo i lewo, w górę, wzdłuż i od dołu przebadana. Niesamowite, naprawdę, jak korelacja z pasożytami. Tutaj będziemy mieli odnośnie cyklu dobowego płci. Co ciekawe, nawet badania nad muszką owocową poświadczają u innych również zwierząt niejednoznaczność na przykład rozdziału płci. Mhm. Także naprawdę dzięki niej powinniśmy jakby, no chcę powiedzieć, rodzaj hołdu.
Być wdzięczni.
Wręcz rodzaj hołdu. Postulat. Zgłaszam postulat postawienia w jakimś polskim dużym mieście pomnika muszce wywilżnie karłowatej.
Takiego maluteńkiego pomniczka?
Nie,
ogromnego.
Dobrze. Większego niż prezydent.
niż pomnik. Dobrze.
Prezydent. Nie, naprawdę, ale naprawdę. To pół żartem, tak, pół serio, tak. Ale nasze życie i wiedza o świecie dzięki tej muszce naprawdę jest dużo większa, niż by mogła być.
Prawdopodobnie to nie jest jeszcze ostatnie słowo i prawdopodobnie jeszcze na długie lata ten owad będzie obiektem badań.
Dobrze, ale dlaczego takie owady są świetne do badań? Otóż krótko żyją, dobrze się rozmnażają w warunkach sztucznych, więc można niesamowite eksperymenty na nich prowadzić. Są najbardziej różnorodną grupą zwierząt na świecie, dużo większą niż kręgowce, dlatego i przystosowały się do wielu różnych środowisk, w tym do ekstremalnych. Dlatego możemy niesamowite badania na...
Zgadza się.
Następny artykuł mamy poświęcony, krótko o nim wspomnimy, pewnemu zasłużonemu entomologowi w Polsce, Januszowi Wojtusiakowi, który zmarł w 2012 roku. Wspomnienie tak zwane.
No tak. Mamy informacje o jego życiu. Zostawimy to wam jako pewnego rodzaju zajawkę. Jak sięgniecie do tego kosmosu, to macie naprawdę bardzo ciekawy artykuł o jego życiu. I gdybyście byli ciekawi, to na budynku Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ-u jest taki element mrówki grzybiarki, które pochodzą właśnie od fotografii pana profesora Janusza Wojtusiaka. No,
tutaj jest to nawet w kolorze. Ale wam oczywiście wszystko zawsze w powiększeniu pokazuję, jeśli to oglądacie. No dobrze. I słuchaj, docieramy do clue naprawdę czegoś niesamowitego, czyli zachowania ratunkowe mrówek i opieka sanitarna u mrówek.
No, nie spodziewałbym się.
Nie spodziewałbyś się? Mhm. Ja się spodziewałem, no bo jeżeli sobie przeanalizujesz to jako pszczelarz, różne skomplikowane zachowania kolonijne pszczół, prospołeczne,
tak.
No to wyobraź sobie teraz mrówki, które są dużo bardziej różnorodne niż pszczoły, jest ich więcej i wszystkie, przynajmniej które należą do świata mrówek, są obligatoryjnie społeczne.
Oczywiście. Tu mamy pewną różnicę. Każda pszczoła pracuje dla swojej społeczności, a mrówki współpracują. Ja nie zauważyłem u pszczół takich elementów, gdzie produkcja wosku. Produkcja plastrów, to jest taka współpraca. Natomiast mrówki...
To mnie zadziwiasz, powiem szczerze.
No.
Choćby przecież produkcja miodu odbywa się kolektywnie jak najbardziej przecież.
To jest interakcja między dwoma osobnikami na poziomie samej produkcji. To jest przekazywanie pokarmu od jednego osobnika do drugiego, a no nie ma czegoś takiego jak na przykład wspólne taszczenie martwej pszczoły. Zajmuje się tym raczej inny osobnik, a pozostałe nie przeszkadzają. Mi chodzi o to, że kiedy mamy do przeniesienia stół, który jest duży rozmiarowo, to wiadomo, że jeden człowiek go nie przeniesie i wtedy pszczoły by go nie przeniosły. Natomiast mrówki zbierają się w kilka i robią to w kilka.
Możliwe, nie jestem pszczołą, także pozostawię to już... Jest to trochę problem filozoficzny, który poruszasz, natomiast no niewątpliwie mrówki są... Oprócz może pszczoły miodnej, generalnie lepiej przebadane niż pszczoły, na pewno mają bardziej skomplikowane struktury społeczne i ponieważ są bardziej różnorodne, jest ich po prostu więcej. Tak naprawdę pod względem ilościowym, jak powiedzieliśmy wcześniej, że owady są największą grupą zwierząt, tak. Jeśli chodzi o gatunki i zajęcia różnych środowisk, to jeśli chodzi o biomasę, no to mrówki tutaj no nie, w ogóle wygrywają, nie? Mhm. Nie wspominam oczywiście o innych organizmach, tu bakterie, ale no mrówek jest naprawdę bardzo dużo, najwięcej. I teraz, no nic dziwnego, że u mrówek te zachowania kolektywne są po prostu dużo bardziej różnorodne, a wręcz nawet zadziwiające i dzięki tym badaniom też możemy robić nawet pewne analogie co do ssaków. Dlaczego? Dlatego, że tutaj badano między innymi w tych, no chodzi o zachowania ratunkowe, więc również badano medycynę mrówek. Coś takiego, co można by powiedzieć medycyny.
Mhm. Znaczy zacznijmy od ratunkowych, potem to jest opieka sanitarna. Te badania robiono głównie na albo na sztucznych sidłach, albo na rzeczywistych działaniach larw mrówkolwa, który poluje na mrówki w taki sposób, że zagrzebuje się w piasku, tworzy nad sobą lej, jeśli mrówka do takiego leja wpada, to larwa mrówkolwa atakuje ją ziarenkami piasku, prowokuje ją do tego, żeby spadła w dół, gdzie może ją schwytać i się nią pożywić. I tam zaobserwowano bardzo wiele takich sytuacji, że mrówki, które były świadkami takiego ataku, rzucały się na pomoc i próbowały tę zaatakowaną mrówkę wyratować, a wręcz rzucały się na tę larwę mrówkolwa, atakując ją. To jest dość ciekawe, bo to sugeruje, że ta pomoc zawiera w sobie ryzyko utraty życia.
Tak, ale nie jest to dziwne, bo po prostu badania strategii ewolucyjnych już od dawna wyraźnie dowodzą, że różne ryzyka, w tym największe ryzyko, czyli po prostu utraty życia przez organizm, jest w grupach społecznych po prostu rekompensowane z nadwyżką długoterminową, jeśli chodzi o przetrwanie całej grupy w ramach dostosowania obocznego, czyli w cudzysłowie dbania o własne, powiedzmy, geny u swoich krewniaków. Mhm. Także to nie jest nic dziwnego. To, co jest ciekawe, to, że też czasami naukowcy badają tutaj ewentualne, potencjalne możliwości poznawcze tutaj mrówek.
No tak.
W tym kontekście, a także w takim kontekście, oczywiście, jaki mechanizm za tym stoi, bo może na przykład stać mechanizm empatyczny, tak jak u ludzi, tylko że dlatego troszeczkę tutaj to nie do końca zrozumiałem u ciebie ten rozdział, dlatego że pod względem ewolucyjnym, nawet jeżeli organizmy mają takie zdolności poznawcze i mają zdolności empatii, to również to moim zdaniem wykonują dlatego, że korzyścią jest dla nich ewentualna nagroda, która wydziela się przez odpowiednie substancje w mózgu. Także też to jest tu pewien rodzaj interakcji osobnik do osobnika, po prostu.
No oczywiście, no tak, tak. Rzeczywiście przypuszczam, że owady mają jakiś sposób odczuwania satysfakcji z tego, że zrobiły dobrą robotę.
Też tak mi się wydaje, ale akurat tego naukowcy jeszcze nie udało im się odnieść na to, ale natomiast powiedzmy o tych różnicach, bo potrafimy sobie wyobrazić, jak mogą być takie ciężkie relacje społeczne, ciężkie do zbadania, być badane na przykład u innych małp, prawda? Mhm. Natomiast jak u takich małych owadów, wspomniałeś o tych sidłach, no tak. Te sidła czasami są dość skomplikowane, na przykład są jakieś takie pętelki zrobione z bibuły filtracyjnej, bo to musi być bardzo lekkie, niestety do biednej mrówki one są przywiązane i razem z nią na przykład zakopywane w piasku.
co ty na to? I ta mrówka woła o pomoc wtedy, nawet przez wiele godzin.
No tak.
I wiesz, na czym polega spryt tego eksperymentu? Nie dlatego, bo można by to zbadać, i to robiono już nawet od 200 lat, że jakaś inna mrówka przychodzi na pomoc i próbuje ją ratować. Chodzi o to, żeby, jeżeli badamy na przykład feromony, jakie konkretnie feromony mogą za to odpowiadać, czy jakieś dźwięki, które wydaje mrówka, to w przypadku feromonów chodzi o to, że ta bibułka w momencie, kiedy ta mrówka woła o pomoc, nasyca się na przykład, może się, być może nasycić jego feromonami i później feromonami. Jeżeli później taką bibułkę byśmy umieścili bez mrówki, żyjące mrówki, to jeżeli zobaczymy podobną reakcję innych mrówek, koleżanek z gniazda, no to możemy się spodziewać, że to chodzi o właśnie o to.
Mamy potwierdzenie, że to nie, że to nie bodziec wizualny, tak, albo akustyczny, tak, tutaj zadziałał.
Tak. A jeszcze jakiś eksperyment zwrócił twoją uwagę?
Zwrócił. Chodzi o mrówki, które żyją w warunkach niewolniczych. Są dwa gatunki mrówek, jedne porywają mrówki innego gatunku w stadium poczwarki i wychowują w swoim gnieździe, zmuszając je do pracy. Tam jest taka ciekawa sytuacja, że jeżeli do pułapki zastawionej przez larwę mrówko-lwa dostała się mrówka z rasy panów, to wtedy ratowały ją wszystkie. Te z rasy panów i te z rasy niewolnic. Natomiast jeżeli do pułapki dostawała się mrówka z rasy niewolnic, to nikt jej nie ratował. Nie tylko te z rasy panów, ale te z rasy niewolnic też.
Zobacz, bezwzględność przyrody. Natomiast sugeruję tutaj mówić rasy pań ewentualnie, jeśli już chcesz używać tego sformułowania.
Przyjmuję.
Widzisz, a mnie zrodziło, moją z kolei, mój mózg został wyczulony na eksperymenty z mrówkami Matabele. Nazwa pochodzi od nazwy zwyczajowej na plemię ludzi afrykańskiej o tej samej nazwie, które słynęło ze swojej wojowniczości, bo te mrówki, wyobraź sobie, toczą regularne wojny, co nie jest zresztą niczym niespodziewanym w kontekście mrówek, ale tu występują zachowania sanitarne, które można by nazwać rodzajem medycyny. Otóż mrówki, które wyprawiają się na rajdy wojenne przeciwko termitom, no są często okaleczane, dlatego że termity też mają swoich
żołnierzy. Termity nie są bezbronne.
Też mają swoich żołnierzy i żołnierki i potrafią się bronić. Nawet do tego stopnia, że odgryzają głowę. No. Albo odgryzają odnóża. I okazuje się, że jeżeli 80% takich mrówek w badaniach zabrano z pola bitwy i to 80% z tych, których zabrano, po prostu one ginęły w ciągu kilku dni na skutek odniesionych ran. Natomiast te, które miały możliwość kontaktowania się ze swoimi towarzyszkami i została im udzielona opieka, która najczęściej była robiona w ten sposób, że te mrówki lizały im rany, czyli troszeczkę jak na przykład psy robią.
Czyściły rany, tak.
Tak, czyli trochę możemy powiedzieć taka medycyna sanitarna w kontekście odkażania ran. I okazuje się, że w tym momencie z tych zabranych mrówek z ranami, de facto żołnierek, aż 90% przeżywało i większość z nich przystosowywało się jakoś do lokomocji i z powrotem wracało na pole bitwy. Nie mogę zrobić analogii do ludzi, między innymi, jak to kiedyś na skutek infekcji większość żołnierzy jeszcze przed I wojną światową zginęła, zraniona dosyć szybko. W tych szpitala polowe, no owszem, były, no bo było takie zachowanie etyczne ludzi, żeby ludzi ratować, ale większość niestety z powodu infekcji nie przeżywała, jeżeli rana była głęboka. Natomiast po zastosowaniu współczesnych antybiotyków i innych środków odkażających radykalnie zwiększyła się ilość żołnierzy przeżywających.
No. A tutaj mamy przypadek z natury.
U owadów. Bardzo podobny. Natomiast też nie mogę sobie odmówić innego porównania, co ci przypomina taka strategia wojenna tych mrówek. No nie da się ukryć, że te osobniki traktowane są jak mięso armatnie w tym wypadku.
No tak, bo one mają ograniczone możliwości, mając mniej kończyn, ograniczone zdolności poruszania się. Ale jeśli jeszcze w jakiś sposób mamy wrócić do tego, to wracajmy do tych pułapek stosowanych przez mikrolwa, przez mrówko lwa. I tam jest taka korelacja, że im mrówka starsza, tym bardziej chętna do udzielania pomocy. To mamy też przecież i u pszczół. Że...
Rebeliantek.
Ja tu mam na myśli te pszczoły, które wiosną wylatują po wodę. Najstarsze, najbardziej chore, jeśli jej się nie uda, to trudno, to kolonia niewiele straci. I tu bym widział analogię.
Tak jest. To jest też dosyć znany mechanizm ewolucyjny. To znaczy, że oczekiwana długość życia jest skorelowana z osobnikiem, który żyje w społeczeństwie, z gotowością tego osobnika do zachowań altruistycznych, czyli poświęcania się dla innych swoich towarzyszy.
Do ponoszenia większego ryzyka.
I o pszczół jest o tyle ciekawe, dlatego o tym wspomniałem, że mrówki rebeliantki, między innymi te zachowania odkryte przez Karolinę Kuszewską z Krakowa, polską naukowczynię, mrówki rebeliantki mają trochę bardziej egoistyczne zachowania. Nie wchodźmy teraz dlaczego i one mniej chętnie podejmują te ryzyka związane z wiekiem właśnie. Także podobne zachowania jak u mrówek i u pszczół można spotkać.
No, oczywiście. Szukamy dalej.
Szukamy dalej. No cóż, co tutaj? Po prostu omawiamy dla was kolejne...
Drosophila melanogaster, pierwsze badanie dotyczące muszki owocówki. Prosty i zaskakująco skuteczny model w badaniach nad okołodobową rytmiką organizmu i molekularnym mechanizmem zegara biologicznego, nie tylko u owadów.
Tak. Generalnie takim wstępnym wnioskiem z tego badania jest to, że warto zwrócić uwagę, że owszem, ewolucja czasami szybko się zmienia, natomiast takie podstawowe fizjologiczne mechanizmy często u organizmów, w tym u owadów, są bardzo konserwatywne. I jeżeli chodzi o regulowanie homeostazy organizmu, jego fizjologii cyklem dobowym i cyklem na przykład rocznym, no to jest to konserwatywne bardzo i uzależnione od tego jest praktycznie prawie każdy organizm, w tym muszka owocówka i owady, muszka owocówka, która bierze udział w tych badaniach.
No bo jak coś działa, to dlaczego z tego nie korzystać?
No i co z tego wynika ogólnie, Piotrze, że rytmy dobowe są ważne.
To, że rytmy dobowe są ważne, to stwierdzono już dawno, tam dalej, pewnie przy kolejnym na temat rytmów dobowych wrócimy do pierwszego badania, które jeszcze w XIX wieku było prowadzone. Natomiast w tym przypadku skupiono się nad tak zwanym oscylatorem molekularnym. Nie potrafię tego dokładnie opisać i odsyłam do czasopisma, bo nie czuję się na siłach. Nie studiowałem na tyle genetyki i biologii, żeby być w tym mocnym, ale substancje, które w organizmie owada, ale też i w organizmach wyższych regulują jego gotowość chociażby do pobierania pokarmu, do snu, do... No tu mówimy już o wyższych organizmach, jeżeli mówimy o śnie, ale do większej lub mniejszej aktywności są powiązane w pełni od poziomu organizmu aż do poziomu pojedynczej informacji genowej. I to, co możemy się dowiedzieć o oscylatorze molekularnym, to w jaki sposób on działa, w jaki sposób funkcjonuje pewna sekwencja funkcji organizmu. To znaczy pojawia się jakiś jeden impuls skutkujący wzrostem nasycenia jakiegoś białka. To powoduje kolejny wzrost nasycenia jakiegoś białka, to powoduje jakieś tam działanie organizmu, wywołuje to, że organizm jest aktywny, aż do późnych godzin wieczornych, jeżeli to jest ryb aktywności dziennej. Potem jedno z tych białek wykazuje zmniejszony poziom i w konsekwencji drugie, ponieważ jest stabilizowane przez to pierwsze, także zmniejsza swój poziom aż do zera, niejako organizm wprowadzając w tryb zmniejszonej aktywności i następnego dnia proces zaczyna się od nowa.
Czyli jest to precyzyjnie, można by powiedzieć, dostrojony mechanizm biologiczny, biologiczno-fizyczny.
Tak.
I teraz jakie są skutki rozregulowania? Co wynika z tych badań nad muszką? Wiesz, też muszki owocowe mogą mieć cukrzycę na przykład, nie?
No widzisz.
No, także nowotwory, cukrzycę, chorobę otyłości na przykład.
Tak. Nie doceniamy regularności jako ludzie, i powinniśmy się od muszek owocowych uczyć.
No, czyli można powiedzieć, że takim wnioskiem z tego, żeby dbać o swój sen, temperaturę ciała, a także o swój metabolizm. Mm-hmm. A o diapauzie powiemy jeszcze sobie trochę później, bo też jest to związane z cyklem.
Też jest to bardzo ważne i też chyba nie bez wpływu i na nas.
Oczywiście. Piotrze, mechanizmy odpornościowe owadów i ich przełamywanie przez grzyby entopatogenne. Słuchaj, chodzi tutaj, po prostu mówiąc bardziej prostszym językiem, o biopestycydy. Przepraszam, jak, no tak.
Dobrze,
biopestycydy, ale grzybowe.
Tak.
To jest nowoczesna gałąź rolnictwa, gdzie zaczynamy po prostu stosować biopestycydy, które są uzyskiwane albo to są wręcz żywe grzyby, albo po prostu substancje z grzybów.
Tak? Szukamy po prostu wybiórczego stosowania, wybiórczego zabijania lub w jakiś sposób neutralizowania owadów, które uznajemy za szkodniki, a nie chemicznego, które jest bardzo mało selektywne.
Tak, mamy nadzieję, że te grzybowe będą bardziej selektywne. To troszeczkę, no zresztą musi przypominać trochę na przykład odkrycia penicyliny, która też była substancją produkowaną przez grzyby, konkretnie pleśnie. No i o co chodzi? Chodzi o to, że te owady, na które się to chce stosować, bo to ma być rodzajem insektycydu, czyli na przykład na różne inne szkodniki, które należą do owadów, one oczywiście nie są bez szans. Ich proces ewolucyjny powoduje, że taki roślinny na polu, tak i one mogą w jakiś sposób nabywać odporność na te biopestycydy grzybowe i ten artykuł właśnie omawia ten problem. Mechanizmów odpornościowych.
Tak, to jest bardzo dużo o mechanizmach odpornościowych. Tak, tak. W zasadzie większość tego artykułu to jest kwestia mechanizmów odpornościowych i dopiero na samym końcu, jeśli możesz kolorową ilustrację pokazać, dopiero na samym końcu jest informacja, w jaki sposób grzyb przełamuje tę odporność, w jaki sposób dostaje się do organizmu, o tutaj właśnie mamy, w jaki sposób dostaje się do organizmu i powoduje wewnątrz reakcje, które powodują właśnie walkę z czymś, co uznajemy za szkodnika.
Mhm. Także i może w pszczelarstwie pojawią się kiedyś biopestycydy grzybowe.
No na razie jedyny grzyb, który w pszczelarstwie bardzo mocno działa, to właśnie Nozema.
Nie,
ja rozumiem. Oczywiście może się kiedyś pojawić grzyb, który nie będzie miał wpływu na pszczoły.
Nie tyle, że pojawić, tylko po prostu technologia grzybowa, krótko mówiąc, czyli że pojawi się jakaś bioinżynieria, gdzie będziemy wprowadzali specjalne grzyby albo substancje pozyskane z tych grzybów jako po prostu leki. Tak. Na przykład akarycydy, a może być tak, że grzyb będzie zwalczał grzyba, kto wie.
Może być i tak. I kolejny artykuł to mamy entomologię sądową.
Ciekawy temat, dlatego że owady są przez właśnie sędziów, czy przez prokuratorów, czy ludzi,
rzeczoznawców nawet.
Rzeczoznawców, raczej tak powinniśmy powiedzieć, za takie markery. markery, na przykład uważane tego, kiedy człowiek, na przykład ofiara jakiejś zbrodni, zmarła. Tak albo jest. Została raczej zabita.
Tak jest. Przy czym nie tylko w tym, nie tylko w tym aspekcie są stosowane badania entomologiczne, ponieważ jest coś takiego jak entomologia przemysłowo-magazynowa. Aha. Jest entomologia miejska, czyli sanitarno-epidemiologiczna. I tam też możemy w pewnych rzeczy w sądach dochodzić z powodu owadów, które zostały wykryte gdzieś, gdzie ich nie powinno być. Natomiast jeżeli chodzi o zbrodnie, no to tylko właśnie ta kryminalistyczna, medyczno-kryminalistyczna entomologia, o której już wspomniałeś.
Tak, tak. Z tego, co wiem, jest to dosyć precyzyjnie i są nawet na ten temat badania robione. Wiesz, w Polsce nie ma możliwości z ludźmi, tylko po prostu na przykład ze świniami. Natomiast w Ameryce, nie wiem, czy kiedyś słyszałeś, są takie miejsca, takie rezerwaty dla tego typu naukowców poświęcone, gdzie możesz swoje ciało po śmierci dobrowolnie oddać na ten cel i po prostu bada się eksperymentalnie, jak twoje ciało się powoli rozkłada i jakie poszczególna fauna i flora zajmuje ono.
O tym nie słyszałem.
Tak. I dzięki temu mamy możliwość, jakie na przykład chrząszcze występują, załóżmy, chrząszcze występują, możemy bardziej precyzyjnie ustalić, na co ewentualnie dana osoba zeszła i jak dawno temu i w jakich warunkach przebywała.
Tak, zgadza się. To jest bardzo ważne, bo chociażby temperatura i wilgotność ma wpływ na to, jak owady. No już mówmy wprost, jak owady kolonizują zwłoki, w jakiej kolejności i w jakim następstwie. I w momencie, kiedy jakieś ciało zostanie znalezione, badacze mogą na podstawie zastanego stanu owadów odkryć nawet po kilkudziesięciu dniach dość precyzyjną datę zgonu. A jeśli to jest krótszy czas, no to mogą to odkryć na podstawie aktualnego stanu kolonii, która się pojawiła, czyli ile tam jest osobników dorosłych, ile larw, ile zniesionych jaj. Dość łatwo jest ten czas znaleźć.
No w każdym razie nekrofagia, a bardziej po polsku trupojedztwo, tak. Czyli trupojedztwo jest dość popularnym procederem, którym lubują się różnego rodzaju owady i uważaj, mam w przygotowaniu na jeden z kolejnych odcinków artykuł o pszczołach na ten temat. Wyobraź sobie, że pszczoły również potrafią tym się parać.
Już to widziałem, zajrzałem tam. Słuchajcie, ten artykuł, my się po nich tylko prześlizgujemy. To, co my opowiadamy, to są tylko zajawki. Ten artykuł jest rzeczywiście bardzo ciekawy dla osób zainteresowanych kryminalistyką do połknięcia.
Natomiast to tylko świadczy o tym, jak na badania, o których się czasami mówi, moim zdaniem niezbyt poprawnie, jako że tylko teoretyczne, ale mają niesamowite praktyczne zastosowanie i badania nad owadami po prostu są niesamowicie ważne.
Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria.
tak jest. No ale ciężko wyobrazić sobie coś bardziej praktycznego niż dochodzenie spraw w sądzie właśnie.
Oczywiście, to prawda. Jeszcze na końcu dojdziemy do bardzo praktycznych
rzeczy. Słuchaj, następne badania, to już są takie, znaczy właściwie to nie są badania, tylko jest artykuł podsumowujący. O tym już chyba nieraz mówiliśmy, czyli o pszczołach w mieście.
Tak.
Autorki Justyny Kierat, Aleksandry Żmudy i Hajnalki, to jest...
Szentgiorgi.
Dziękuję, że mnie wyruszyłeś. Wiem, że to jest nazwisko pochodzenia węgierskiego.
Tak sądzę.
Ale jest ciężkie dla mnie do wymówienia. Przepraszam oczywiście autorkę. No to jest taki artykuł, można by porządkujące informacje, co wiemy na temat różnorodności pszczół w mieście, ich preferencjach żywieniowych, trybie życia oraz roli, jaką pełnią miejskie pszczoły w kontekście mody też, na pszczelarstwo. I troszeczkę tutaj możemy się odnosić do tej metaanalizy, o którą omawialiśmy w poprzednim odcinku, bo to ewidentnie zahacza.
Tak nawet pojawia się tu termin miejska wyspa ciepła, o której w tamtej metaanalizie mówiliśmy.
Warto odnotować, że w Polsce jest to, o czym już nieraz mówiliśmy, około 450 gatunków pszczół żyjących, ale, co jest dosyć fajną ciekawostką, może będzie dla ciebie, że aż 1/4 z nich to są pszczoły pasożytnicze.
To było pewną moją ciekawostką, jak czytałem ten artykuł. To nie spodziewałem się tego.
A większość pszczół ogólnie to są pszczoły żyjące w ziemi. Mhm. Więc jeżeli na przykład stawiamy pasieki, jeżeli montujemy domki dla murarek, to właściwie nic nie robimy dla tych pszczół. I to z tego artykułu między innymi można taką wiedzę.
No tak, to prawda. A jeżeli betonujemy wszystko, co się da, to nawet robimy im bardzo mocno wbrew, jeżeli chodzi o pszczołom, które w ziemi się gnieżdżą.
Zazwyczaj ten proces, tak jak ją mówiliśmy w poprzednim odcinku, urbanizacji w tym kontekście jest postrzegany negatywnie. Natomiast no, nie da się ukryć, że pewne enklawy w mieście, tak jak właśnie parki, cmentarze, mogą być w kontekście ogólnych zmian środowiska, które są również napędzane przez ludzi, mogą pełnić tutaj, mieć taką swoją oazę właśnie, gdzie mogą po prostu żyć. I w tym kontekście autorki zalecają, żeby po prostu objąć te tereny ochroną.
Tak, a ile tych pszczół jest i jakie, to jest chociażby w tej tabeli, gdzie rodziny tych pszczół są wymienione i rodzaje ich też są opisane.
Co mi się podoba, to że często, jak piszą autorki, miejsca nieuporządkowane, obfitujące w dziką roślinność są korzystne dla różnych zapylaczy, w tym pszczół różnego rodzaju. Nie wiem, Piotr, to akurat, nie wiem, czy ty lubisz bardziej uporządkowane takie ogrody w stylu angielskim, czy bardziej takie nieuporządkowane, bo ja...
Wiesz co, takie bardzo uporządkowane to jest chyba bardziej styl francuski. Styl angielski.
To może pomyliłem.
Tak, to jest jednak ten, który pewne nieuporządkowanie dopuszcza. Owszem, on jest świadomy i ja jestem zwolennikiem właśnie tego stylu, żeby pozwolić naturze funkcjonować trochę w taki sposób, w jaki ona sama by chciała. I rzeczywiście on wydaje się lepszy, bo jest porównanie, nie wiem czy w tym artykule, czy w jakimś innym, o tym, że właśnie takie tereny zostawione same sobie miejskie są lepsze od ogródków przydomowych przy szeregówkach. Które to ogródki przydomowe są zwykle właśnie uporządkowane.
Z krótko koszoną trawą często.
Tak, tak.
Często, bo to też nie chodzi o to, żeby w ogóle nic nie kosić.
Tak, i z małą bioróżnorodnością roślinną.
Natomiast autorki też zwracają uwagę na aspekt ekonomiczny, czyli naszych zasobów ludzkich, które przeznaczamy na ochronę środowiska. Można powiedzieć tak kolektywnie, no bo modne jest właśnie pszczelarstwo w mieście, modne jest stawianie domków, natomiast... dla owadów, to sprzyja tylko kilku gatunkom może. I teraz, jeżeli zauważamy pewne rzeczy, na które możemy mamy zasoby ograniczone, w tym zasoby finansowe, więc jeżeli, że w kontekście mody na pewne gatunki pszczół, a tego, co wiemy właśnie o tej bioróżnorodności w mieście, może to być długofalowo nietrafiona inwestycja.
No tak, wracasz do tematu, na który pokłóciłem
dlatego,
się
że autor,
kilka razy.
Dlatego, że jest to napisane tak w tym artykule po prostu. No.
Tak, tak, tak. Autorki wyraźnie to piszą. Nie sposób nie brać tego pod uwagę, że rzeczywiście ten aspekt tak czy inaczej występuje, czyli konkurencja pokarmowa tej bazy miejskiej, która bywa różnorodna bardzo, ale jednak jest ograniczona, występuje. No.
Tak, 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 ale ja piję do wykorzystywanych środków. Czy tutaj należy na to, czy należy zwrócić uwagę na to, co postulują autorki, żeby pieniądze publiczne bardziej docelowo były wykorzystywane zgodnie z celami, jakimi są?
No zgadzam się.
Jakie są deklarowane? Ja to tak rozumiem przynajmniej. Że jeżeli mówimy na przykład o ratowaniu jakichś gatunków, no to wykorzystujmy rzeczywiście docelowo do organizmów, które spełniają tego typu kryteria.
Tak, czyli ratujmy owady, to znaczy nie stawiajmy pasiek w mieście, bo wtedy ratujemy pszczoły miodne, a nie pszczoły jako takie.
Znaczy, ja bym też dopowiedział nawet o domkach dla murarek, bo to jest gatunek tak, aktualnie oczywiście. Popularny no, i powszechny.
Tak, ja stosuję pewne uproszczenie, a rzeczywiście chodzi też o te właśnie hoteliki dla pszczół, które też wybiórczo traktują temat. Prawdopodobnie tereny parkowe, w których tak. Można właśnie takie nieuregulowane tereny pozostawić, byłyby lepsze.
Podoba mi się też wspomnienie o cmentarzach, które mogą być bardzo dobre, również w kontekście zwrócenia uwagi na to, że najwięcej mamy pszczół ziemnych, dlatego że, mhm. że no to wtedy jest taka dość fajna koincydencja, czyli pszczoły ziemne i ludzie pochowani w ziemi.
No cmentarze mamy często też mocno zabetonowane i tam, ale zawsze szparki, szczeliny się jakieś znają.
Ponieważ w wielu okolicznościach to miejsce jest smutne, w tym sensie to mówię, to taki filozoficzny mi się aspekt
taki
włączył.
Element rozweselający.
Nawet nie rozweselający, tylko pozytywny. Mhm. Może być dość fajną koincydencją, po prostu nawet kulturową.
Kupuję to.
Nawet kulturowo, prawda? No, ale nie da się też ukryć, że cmentarze po prostu potrafią, wbrew temu, że no niestety często łączą się ze smutnymi okolicznościami, potrafią być piękne. I do takich należy na przykład cmentarz Powązkowski, prawda? Zresztą w wielu innych miastach tak samo. Mhm. I rzeczywiście są to świetne rejony zielone.
To bez dwóch... Tak, chociaż niedawno byłem w Krakowie na cmentarzu na Salwatorze, gdzie między innymi Stanisław Lem jest pochowany, mhm. Staudinger, Andrzej Wajda, to tam jednak betonozy sporo. Ale
cóż,
ale bywa różnie. To jest kwestia też ograniczenia ilości miejsca.
Wracając do poprzedniego odcinka i na poprzedniej metaanalizy o ekosystemie w mieście, który omawialiśmy w kontekście zapylaczy, można to włączyć również w projektowanie przyszłościowe miast w równowadze ze środowiskiem.
Tak,
można też projektować cmentarze w ten sposób.
Mogliśmy
dlaczego nie?
To rzeczywiście powiedzieć w...
Nie, ale to mówimy
nawet,
teraz.
Ale mówimy teraz, tak, tak. Warto przy projektowaniu miast, a nawet i cmentarzy
brać to pod uwagę. Ja uważam, że to jest świetny pomysł. I następny artykuł to zostajemy w obrębie pszczół, a tym razem ściśle przy gatunku pszczoły miodnej. Wibroakustyczna komunikacja pszczoły miodnej.
No proszę, znowu komunikacja z pszczołami.
No słuchaj, no to jest jeden z najbardziej zaawansowanych społecznie gatunków pszczół, więc jakby nic dziwnego, no zwierzę żyjące kolonijne, no i ono musi się komunikować i nasze, jest ten słynny taniec pszczół odkryty przez Karla von Frische, tak, natomiast to jest tylko jeden z nielicznych, tylko bardzo znanych przykładów, tak naprawdę tych różnych komunikatów to my często nie słyszymy albo nie widzimy, ale dlaczego? Dlatego, że one są bardzo dla nas niedostrzegalne. Odbywają się na przykład w krótkim czasie albo w takiej niskiej częstotliwości fali dźwiękowej, że dla nas są niesłyszalne. I tutaj wkraczają naukowcy.
Tak. Znaczy nawet może czasami nie chodzić o częstotliwość, tylko o amplitudę tych dźwięków. One są za ciche. Nie słyszymy ich z tego powodu. Czułe mikrofony wyłapią wszystko dookoła, a nie wyłapią tego jednego konkretnego dźwięku.
I teraz mogłoby się wydawać, że można przypiąć na przykład mikrofon, bardzo czuły mikrofon do takiego plastra i on będzie zbierał po prostu te różne dźwięki, które my nie słyszeliśmy. Tak, i robi się to.
Tak, robi się to, ale zaraz zobaczymy, dlaczego nie zawsze to się uda.
Dlaczego jest to niedoskonała metoda?
Tak, ponieważ tutaj naukowcy do badania dźwięków zastosowali szybkie kamery, które umożliwiały rejestrację takiej liczby klatek, żeby ta liczba klatek pozwalała pokazać jak najmniejsze drgania skrzydełek, odwłoków pszczół i...
Może powiedzmy nawet, jaka to była prędkość, bo zazwyczaj standardowa prędkość, nawet na YouTubie, na którym my robimy
filmy.
To jest 25 klatek na sekundę. Natomiast tutaj, o ile pamiętam, było nawet kilka tysięcy na sekundę.
My umieszczamy swoje filmy z 50 klatkami na sekundę. co jest nieźle, ale to jest nadal... nadal
mało,
nie
żeby
poziom.
Zbadać do...
Tak, to są tysiące rzeczywiście, tysiące klatek na sekundę, które pozwalają częstotliwości nawet do 3 kHz sprawdzić, bo okazało się...
No i Sylwia Łopuch, autorka tego artykułu, uczestniczyła właśnie w takich badaniach.
Okazało się, że pszczoły miodne rejestrują dźwięki właśnie mniej więcej do 3 kHz, a my tylko do 1,5. Więc są, mają jeszcze większy zakres rejestrowania częstotliwości.
I my tego już nie jesteśmy w stanie usłyszeć.
Tu jest jeszcze taka kwestia, że tak naprawdę to one też nie wykorzystują tych częstotliwości wysokich, bo te, na których pszczoły się porozumiewają, to zwykle od 100 kilkudziesięciu do 500 mniej więcej herców. Do 1000 zdarza się. No i okaże się, że to jest taki zakres gitary akustycznej, więc te mniej więcej poziomy częstotliwości. Tylko pojawiają się harmoniczne. Co ciekawe i czego się nie spodziewałem, to przy pomocy tej kamery można było te harmoniczne odczytać. A harmoniczne to są dźwięki o częstotliwościach wielokrotnych w stosunku do dźwięku podstawowego. Ich może być wiele różnych rodzajów i wpływają na barwę dźwięku, który w ostateczności powstanie. Dla nas to jest ważne z powodów muzycznych, z powodu bawienia się tym, jak brzmi muzyka, że na przykład instrumenty blaszane mają mnóstwo harmonicznych, a inne mniej, tak? Coś chcesz przerwać?
Tak, bo przepraszam, bo mózg, nie wiem czy wiesz, to jest tak off top, mało z innych badań wynika, że nasz mózg często próbuje przewidywać, nie? Co tam osoba powie. Wydawało mi się, że zasugerujesz, że u nas to może bawić w muzyce, a pszczoły wykorzystują to konkretnie inaczej według badań. Natomiast chciałem po prostu zasugerować, że pszczoły również mogą się bawić, o czym przecież nie wiemy, bo dopiero zaczynamy poznawać
to. To prawda, tego nie znamy. Nie wiem, czy to chciałem powiedzieć, ale fajnie, że to zauważyłeś.
No i ale pozostańmy w tym paradygmacie muzycznym, dlatego że wprost o tym piszą naukowcy. No zresztą znamy już ten śpiew matki, natomiast okazuje się, piszą też o śpiewie trutni i o śpiewie pomiędzy robotnicami a matką. Co się dowiedzieliśmy z tych badań właśnie? O śpiewie.
Tak. Są różne sytuacje, które zidentyfikowali i trudno jeszcze mówić o tym, żeby powiedzieli nam, co dokładnie te sytuacje oznaczają. Ale sprawdzili, że, tu już mówiłem, że większość sygnałów wibroakustycznych to jest częstotliwości od 100 do 500 Hz, aż do kilku tysięcy w przypadku harmonicznych. I na przykład w trakcie tańca te sygnały też się pojawiają, te akustyczne. Oprócz wizualnych sygnałów tanecznych dochodzi też drżenie skrzydeł i odwłoka z częstotliwością, jeżeli chodzi o odwłok, 12 do 15 Hz. Nie wiem, czy pszczoły są w stanie to usłyszeć, bo 12-15 Hz to jest jednak poniżej granicy słyszalności ludzkiego ucha. Ale jeśli to robią, to przecież robią to po coś. Są też takie, wydają też takie tak zwane pulsy, czyli czasowo określone dźwięki, których częstotliwość wynosi od 25 do 35 Hz. Też przy pomocy skrzydeł wydają dźwięki o częstotliwości od 200 do 350 Hz. I tańczące pszczoły poruszają skrzydłami generalnie przez 40 do 47% czasu trwania fazy wywijania.
Czyli to są rzeczywiście bardzo cichutkie dźwięki.
To są bardzo cichutkie, ale też dźwięki o częstotliwości już nie takiej bardzo niskiej, bo już by były przez człowieka słyszalne, gdyby nie to, że są cichutkie, ale musimy przerwać, bo nam siadło.
No dobrze.
Dwie kamery nam siadły, zostaliśmy przy jednej.
To przerywamy, ale masz zapasowe baterie, tak?
Zapasowe już wymieniłem.
Musieliśmy zrobić krótką przerwę, bo nam się baterie wyczerpały i stwierdziliśmy w międzyczasie, że no rozgadaliśmy się strasznie i wyjdzie tego półtorej godziny, więc niestety no nie omówimy wszystkich artykułów, no ale no nie da się po prostu przeskakiwać w artykułach, które technicznie omawiają dokładnie jakiś temat, a my chcemy wam to przekazać po prostu newsowo. Tak, jak w ciągu...
Jesteśmy dopiero w połowie, więc odeślemy was po prostu do tego czasopisma, do Kosmosu z grudnia 2022 roku i możecie sobie tam to doczytać. Powiemy jeszcze w kwestii tej wibroakustyki.
Dokończmy ten temat. Ja może powiem dlaczego, powiedz może jakie tam...
Odkryto po prostu korelację między tymi dźwiękami, które zarejestrowano, a tego co wiemy o tańcu z badań zapoczątkowanych od Karla von Frischa. I wynika z tego, że te sygnały akustyczne wzmacniają sygnały wizualne. Dotyczą one bardziej pszczół, które są bliżej i bardziej tych pszczół, które są za odwłokiem pszczoły, prawdopodobnie lepiej są słyszalne, lepiej są rejestrowalne. Te pszczoły, które znajdą się za odwłokiem pszczoły tańczącej, wylatują po pożytek po jednym lub dwóch cyklach. To by znaczyło, że każdy cykl tańca pokazuje tak naprawdę wszystko, co trzeba wiedzieć o tym pożytku. Jeżeli pszczoła zarejestruje jeszcze akustykę, to już wie wszystko, co powinna, wynosi się z otoczenia pszczoły tańczącej i idzie za wskazówką.
A widzisz, ale ja zwróciłem uwagę na trutnie, o których rozmawialiśmy dwa odcinki temu, bo okazuje się, że w trakcie, kiedy trutnie wylatują i być może krążą po tych skupiskach, również śpiewają, również wydają te, bo te niedoceniane trutnie również komunikują się między sobą i między robotnicami a sobą, wydają tego typu dźwięki.
Czasami też proszą o pożywienie. To też, tutaj też znaleziono te korelacje, że proszą robotnicy o to, żeby...
No i sygnał stop oczywiście, czyli przestań.
No tak.
Jest taki sygnał. Natomiast w kwestii technicznej, badawczej, na co chciałem zwrócić uwagę, dlaczego mikrofony były metodą niedoskonałą? Nawet super czuły, które mogły rejestrować różne tego typu cichutkie dźwięki i nawet w takich częstotliwościach, gdzie ludzie nie byliby w stanie. Dlatego, że taki mikrofon rejestruje trochę tak, porównałbym do tego, że jeżeli słuchalibyśmy jakiegoś bazarku, gdzie gaworzą różni ludzie, ale z super czułym sprzętem z odległości 100 metrów, to nadal byśmy słyszeli po prostu zamieszanie, że różni ludzie gadają, natomiast nie bylibyśmy w stanie z tak podbitego dźwięku wychwycić, co mówi jeden człowiek.
Tutaj już wspomniałem o tym, że przy pszczołach tańczących tak naprawdę te, które były z tyłu, tylko słyszały, a bardzo często działa to w ten sposób, że pszczoła, która wydaje taki dźwięk przy pomocy skrzydeł lub odwłoka, dotyka innej pszczoły po to, żeby jej ten dźwięk przekazać prawdopodobnie. Jeżeli to są dźwięki jakieś alarmujące, czy takie, które mogą zainteresować większą liczbę, to ona stara się jak najmocniej osiąść na plastrze, dotknąć plastra odwłokiem, przekazać ten dźwięk przez plaster. A jeżeli to jest pszczoła, która coś chce zasygnalizować matce, typu bierz się do roboty, składaj jaja, ja jej nie wiem, ale coś takiego sugerują, w sensie działaj, zrób coś, zidentyfikowali ten dźwięk jako zrób coś, co może być komendą dla pszczoły, która przepraszam, komendą pszczoły, która właśnie przyniosła nektar, żeby ta pszczoła ulowa odebrała od niej ten nektar. Albo komendą pszczoły, która karmi matkę dla tej matki, żeby no po prostu zaczęła robić to, co robi.
Czyli nie możemy słuchać całego plastra.
Nie możemy słuchać całego plastra i wtedy powinniśmy byli tak naprawdę mieć mikrofony przyklejone do każdej z tych pszczół.
Musimy, żeby zrozumieć komunikację pszczół, między pszczołami, musimy schodzić do rozdzielczości pojedynczego osobnika.
Dokładnie tak.
Okej. Mamy to. Słuchaj, to opowiedzmy o tej diapauzie, o której już wspomnieliśmy na samym początku. No jest to kolejny artykuł, który omawia sprawę związaną z cyklami. Diapauza jest bardzo ważna w pszczelarstwie, bo to jest między innymi, no nie jest to stan pełnej hibernacji, ale jest to stan ewidentnie odpoczynku, kiedy organizm na przykład nie pobiera pokarmu. I co się okazuje, badając nawet te muszki właśnie, wywliżne, okazuje się, że to, kiedy organizm je, nie jest przypadkowe i fizjologicznie i nie jest bez wpływu na jego ogólne zdrowie.
No tak. Zresztą te badania prowadzone są już od bardzo dawna. Znalazłem, że ten termin diapauza pierwszy raz użyty został przez niemieckiego entomologa Willera, tu tak angielsko brzmiące nazwisko, w 1893 roku, który w ten sposób określił stan zatrzymania zimą w stadium jaja rozwoju pasikonika. No mamy to te już tak jak o ciekawostki mówię, wszyscy pszczelarze chyba znają cykl rozwojowy murarki, który polega na tym, że zniesione jaja wyklują się tak naprawdę w następnym sezonie, więc...
Nie, akurat w przypadku murarki to jest dość ciekawe, ale tutaj są różne strategie różnych pszczół. Zimuje owad w stanie imago. Taki, który gdyby gotowy do wyjścia.
Tak, ale to jest, te punkty diapauzy są bardzo różne. One dotyczą jaja, dotyczą larwy, poczwarki też i stadium imago, więc tak jest. Nadal...
Dziękuję za to doprecyzowanie. Natomiast bardzo ważne jest, żeby udanie przejść ten stan diapauzy, okres przygotowawczy organizmu. Co nasze pszczoły miodne przecież robią świetnie. Tak. Są zaprogramowane do tego, że pszczoły zimowe są troszeczkę inne pod względem fizjologicznym i tego okresu przygotowawczego niż pszczoły letnie.
I właśnie inne funkcje wykonują.
I tutaj chciałem, Piotrze, skomentować coś wreszcie praktycznego. Mnie to te trzy, bo w sumie tu jest więcej badań odnośnie cyklu, odnośnie cykli życia. Jeszcze jest jeden artykuł, ale te trzy nasunęły mi taką myśl, że bardzo ważne jest tutaj dostosowanie się organizmu do danych cyklów. I to dostosowanie może być różne w różnym klimacie. To wiemy, że pszczoły na przykład miodne, żyjące w bardziej zimnym klimacie, umiarkowanym, mają no inne te cykle niż pszczoły na przykład afrykańskie. I teraz w kontekście te artykuły dowodzą, że ma to duże znaczenie dla długoterminowego zdrowia. I teraz jak ty się zapatrujesz na sprowadzanie matek, czy w ogóle pszczół obcego pochodzenia niedobrze dostosowanego do aktualnych warunków w Polsce i różnych zabiegów pszczelarskich, typu na przykład przedłużanie karmienia, tak, że na przykład niektórzy karmią jeszcze w zimę. To powoduje, że ten okres przygotowawczy zostaje zaburzony. Czy to nie musi mieć jakiegoś wpływu na ogólne zdrowie pszczół długoterminowe?
Na pewno może mieć. Było zadane pytanie, więc odpowiadam na to, nie jestem zwolennikiem. Okay. Raczej szukałbym selekcji i działań hodowlanych na populacjach rodzimych i bliżej związanych. Nie wiem, jak to jest spojrzeć na to z globalnego punktu widzenia, bo ostatnio właśnie rozmawialiśmy o pszczołach zafrykanizowanych, które pochodzą od pszczoły europejskiej. Tam musielibyśmy, gdybyśmy chcieli być tacy restrykcyjni, to musielibyśmy kazać w Brazylii tylko melipony hodować, Więc nie wiem, na ile można być restrykcyjnym i nie chcę takim być, ale uważam, że należy się skupić w działaniach hodowlanych na pszczołach lokalnych.
Ale można być restrykcyjnym w kontekście uczciwości, choćby językowej. Powiedziałeś, że bo musi. Moim zdaniem może, dlatego że nikt nie każe hodować takich pszczół niedostosowanych, które na przykład potrzebują więcej ilości pokarmu do przeżycia w zimę, dlatego żeby wyeksploatować je do większej produkcji spożywczej.
Zgadza się, spożywczej albo ktoś, kto sobie zakłada produkcję odkładów na skalę masową.
No właśnie, a wtedy musi się martwić czystością produktów.
Tak jest i wtedy jest w stanie ponieść ten koszt trudniejszej zimowli na rzecz tego, że zarobi więcej pieniędzy w sezonie.
Okej. Owady na talerzu, Piotrze, takie zagadnienie... I perspektywa tego, że w kontekście zmian klimatycznych, ale i zwyczajnie dobrych wartości odżywczych po prostu różnorakich owadów, ten temat się pojawia i no tutaj autor tego artykułu wskazuje, że będzie się pojawiał i prawdopodobnie zmierzamy w tym kierunku, że... I w naszej kulturze będziemy na powrót spożywali owadów. Dlaczego mówię na powrót? Dlatego, że większość kultur tak naprawdę w jakimś procencie spożywa owady. To, że my w naszej części świata europejskiej będziemy, to jest tak naprawdę na trochę powrót do tego, co było w przeszłości.
2 miliardy ludzi na świecie żywi się owadami jako podstawą swojego pożywienia, więc na pewno nie można tego zlekceważyć. I wydaje się w kontekście zmian klimatycznych, że produkcja owadów jako pożywienia jest najbardziej, chciałbym tu użyć słowa ekologiczna, ale wiesz w jakim znaczeniu, w tym, które mamy na myśli popularnie. Czyli najmniej...
W zrównoważeniu, ale nie pod względem fizycznym, tylko pod względem ochrony środowiska.
Pod względem najmniejszej ingerencji w zmiany klimatyczne.
Okej. Okay. Ale także nie tylko pod względem klimatycznym, ale także o wpływie negatywnym rolnictwa na środowisko. No bo
to mam na myśli.
Okej, w tym kontekście owady też są dosyć dobre, dlatego że są tak zwane zimnokrwiste i dobrze znoszą warunki ściśnienia w odróżnieniu od ssaków.
Zgadza się i nie potrzebują dodatkowej wody, bo używają tak naprawdę w procesie swojego wzrostu tylko tej wody, która jest zawarta w pożywieniu.
Tak, ale dlaczego w Polsce i nie tylko w Polsce często jest to temat tabu i niesłusznie jest to kojarzone z gorszym ledzeniem i biedą i no niewątpliwie można powiedzieć, że Polska, tak przynajmniej twierdzi autor, jest konserwatywna pod względem dietetyczno-kulturowym.
Chyba nawet nie z biedą. Myślę, że bieda w Polsce raczej się kojarzy, no ostatnio to ze szczawiem i mirabelkami, ale dawniej raczej z jakimiś korzeniami.
Wiesz co, a wiesz dlaczego moja babcia nie zechce zjeść koziny czy baraniny? Na przykład jest takiej świetnej hodowli właśnie.
To gorsze?
Dlatego, że kojarzy się z okresem biedy. No. W jej czasach po prostu, tak mi to argumentowała, w jej czasach jadło się to wtedy, kiedy nie było nic innego. Więc ona teraz, mając wyższy status społeczny, niechętnie będzie sięgała po to. Moim zdaniem to jest dokładnie to, co powiedział ten autor. Autor, kwestia kulturowego tabu.
Może tak, może tak. Kulturowego tabu jak najbardziej. Ja troszkę z tym, z tą biedą dyskutowałem, bo chyba nigdy na terenach polskich owady nie były jedzone. Wiemy z pism religijnych o szarańczy i pasikonikach i tym podobnych owadach, które mogły być jedzone, ale chyba raczej sami tego nie jedliśmy.
Autor trochę zwraca tutaj uwagę na chrześcijaństwo, jeśli chodzi o naszą kulturę, która według autora kojarzy się bez wątpienia, według niego, z ikonografią, która ukazuje owady jako stworzenia z natury nieczyste, kojarzone raczej siłami diabelskimi. Nawet tak ludowo się określało, dzieliło się zwierzęta tak, że właśnie na zwierzęta, tak. Na zwierzęta, gadzinę, ptactwo, nie pamiętam jak się, no i robactwo.
Robactwo.
I niewątpliwie większość owadów należy do tej kategorii robactwa, które jest...
A robactwo się lęgło z nieczystości, gnoju i trocin i tym podobnych rzeczy. No to rzeczywiście może mieć przełożenie i może być przez nas w ten sposób ta dieta postrzegana. Także był popularny taki dowcip o tym, jak młody robaczek mówi do starego tato, co to jest to zielone, a to jest łąka, synu, a to żółte takie ciepłe, to synu słońce. To tato, to jak tu jest taka miła zielona łąka i takie cieplutkie słońce, to dlaczego my musimy wracać do gnojownika? Bo tam jest nasze miejsce, synu. Więc ten punkt widzenia może zaburzać naszą percepcję w kwestii tego, jak postrzegać owady jako element diety.
Natomiast o tyle bym tutaj z autorem polemizował, że ja bym to rozszerzył. Nie tylko na chrześcijaństwo, ale na także astrobiologiczne przedchrześcijańskie pogaństwo w Europie. I mam takie przykłady, na przykład z Litwy czytałem o pszczelarstwie. Dlaczego o pszczelarstwie? Dlatego, że akurat pszczołę miodną, tak jak i współcześnie, często określa się jako właśnie odwrotnie. Zalicza się je do zwierząt jako boskie, tak ludowo do zwierząt mam na myśli, oczywiście nie taksonomicznie, biologicznie, jako boskie wręcz stworzenie z natury dobre, czyste i tak dalej, w odróżnieniu właśnie od tego najgorszego robactwa wywodzącego się ze ścierła. Więc w takim kontekście, gdyby nawet podejść do tego religijnie, konsekwentnie, czy może raczej mitologicznie, może w takim razie pszczoły. Ciekawe, czy gdyby zasugerować ludziom jedzenie pszczół, czy byliby bardziej skłonni w takim razie?
Znane są przypadki jedzenia przez pszczelarzy larw trutni. Natomiast są to pojedyncze przypadki, odosobnione. Najczęściej pszczelarze, te larwy, które jeżeli wycinają czerw trutowy, dają kurom do zjedzenia.
Ja w pszczelarstwie widzę tutaj skrajne tego typu dzielenie owadów, dzielenie bezkręgowców, dlatego że na przykład często widzę inwektywy rzucane w stronę dręcza pszczelego, nawet coś takiego jak ścierwo, łajno, dziadostwo.
Tak, tak.
Także tutaj moim zdaniem jest to potwierdzenie tego typu po prostu bardzo głęboko kulturowych, zakorzenionych takich...
Natomiast autor twierdzi, że w ciągu dekady to się zmieni i będziemy owady jedli.
No w każdym razie ja nie miałbym nic przeciwko, więc jakby co jestem za.
Też bym chętnie spróbował.
I nie wiem, czy w tym kontekście popierasz, nie wiem, czy kojarzysz taką ideologiczną, nie wiem jak to nazwać, precedens, który był w Polsce jakieś ładnych kilka miesięcy lat temu, próbowano nam mówić, że to jest coś strasznego. Te regulacje, które tak naprawdę otwierają, uwalniają część rynku właśnie na to, czyli zwiększają
oczywiście,
naszą wolność.
Oczywiście, jeśli ktoś chce sobie zjeść argentyńskiego steka, to będzie miał więcej argentyńskich steków do dyspozycji i może będą one tańsze, kiedy więcej ludzi zacznie się żywić dietą owadzią.
Okej. Okay. No cóż,
Tak, zagadaliśmy się mocno przy pierwszych artykułach i chyba nie damy rady wszystkich.
Nie będziemy wam
sprawdzić.
Tego robili, nie będziemy was zmuszali do oglądania dwugodzinnego filmu.
Tak by się to skończyło. Zajrzyjcie do tego wydania Kosmosu, przeczytajcie sobie. Akurat tu mam coś, o czym chciałoby się powiedzieć, bo o mikrotomografii. Piękne rzeczy przy pomocy mikrotomografii. Się robi. O, właśnie takie rzeczy.
Dokładnie można uzyskać układ, na przykład układ jakiś tkanek owada wewnątrz.
Oddechowy, tak, limfatyczny. Źle powiedziałem. Dobra,
A ja z kolei nie powiem, Piotrze, o seksie z samcem bez głowy u muchówkach Kuczmanów.
A ty nie powiesz tak o seksie z samcem bez głowy. Więc żegnamy się z wami.
Dzięki. Do następnego razu. Następny odcinek już klasycznie, klasyczny, w którym będziemy omawiali trzy artykuły naukowe i raczej doświadczenie z tego odcinka wskazuje, że pozostaniemy przy takiej konwencji.
Tak jest.
Dzięki.